Chciałem wrócić na chwilę do tego, co tydzień temu mówił Kuba. To znaczy do 15 rozdziału Ewangelii Jana, bardzo znany fragment. Przeczytajmy od wersetu pierwszego. Do 11. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Ten ostatni werset to jest motywacja Pana Jezusa, kiedy mówił te słowa. Właściwie z tego wynika, że ze względu na to, co powiedział w tych pierwszych 10 wersetach, ta radość powinna być w nas i ta radość powinna być zupełna. Jest taki rzecz, na którą Kuba zwrócił uwagę już tydzień temu, z tego co pamiętam. To znaczy, że w wersecie trzecim jest napisane: wy już jesteście czyści dokładnie z powodu słowa, które wam powiedziałem. Nie dla słowa, które ma przyjść, czy dla jakikolwiek inny sposób, czy dla słowa, które wam głosiłem. Dosłownie i precyzyjnie to jest z powodu słowa, które wam głosiłem. I to jest to, co z kolei w liście do Efezjan czytamy, że Kościół został, 5 rozdział listu do Efezjan, ja to przeczytam dokładnie. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Czyli to oczyszczenie kąpielą wodną przez słowo to jest to, że jesteśmy czyści z powodu słowa, które Jezus powiedział. I ta czystość powoduje, że jesteśmy również, oprócz tego, że jesteśmy czyści, jesteśmy również winorośli zasadzeni. Czyli właściwie dokładnie wyrastamy tak jak latorośl z krzewu. I to jest taka czystość, która spowodowała w ogóle fakt, że każdy z nas wyrósł w tej winorośli. Teraz dalej Pan Jezus mówi, że skoro już każdy z nas tej winorośli wyrósł jako latorośl, skoro jest częścią tego krzewu, to powinien w nim trwać. Natomiast w oryginale jest tak, nie jest napisane dokładnie trwać, tylko dokładnie jest napisane pozostawać. Jest to troszkę inny odcień znaczeniowy, dlatego że pozostać, to znaczy tak jakby nie odejść, prawda? Czyli to jest tak jakby ktoś mówi do kogoś pozostań, to po prostu nie odchodź. I to jest podobne do trwać, ale to nie jest dokładnie to samo. Jest problem właśnie taki, i dlatego myślę, Pan Jezus o tym w tym momencie mówi, że problemem naszym, najważniejszym na co dzień, jest to, żeby pozostać. Jest to, żeby trwać, czyli to, żeby pozostać, czyli żeby nie odejść, żeby nie dać się z tego krzewu winnego w żaden sposób ani odciąć, żeby nie dać się z tego krzewu winnego w żaden sposób usunąć. Jest coś takiego jak nowe narodzenie i o tym wiemy, bo narodziliśmy się na nowo i w związku z nowym narodzeniem w naturalny sposób, bo to jest po prostu nowa natura, czyli w naturalny sposób jesteśmy częścią krzewu. Tyle, że to jest ta nowa natura. I w naturalny sposób jesteśmy częścią krzewu, ale to dotyczy natury danej od Boga. Natomiast w naturalny sposób jesteśmy również w ciele. I to dotyczy tej natury, która jest w nas cały czas. Tutaj Pan Jezus mówi o tym, że pozostanie w Nim gwarantuje wydanie owoców. Potem mówi, że jeżeli pozostaniemy w Nim, to i słowa Jego, to jest siódmy werset, tutaj czytam, że jeśli pozostaniecie we mnie, w oryginale, to słowa moje w was pozostaną. To jest ciekawa rzecz, że jeżeli my pozostajemy Panu Jezusie, to Jego słowa, które my chłonęliśmy przez wiele czasu, którymi nasiąkliśmy, to one w nas będą pozostawać. Ale gdybyśmy się od Niego odsunęli, gdybyśmy odeszli, to te słowa mogą nie pozostać w nas. Dlatego, że my będziemy odłączeni od źródła tych słów. Przepływ musi być cały czas. To nie jest tak, że człowiek, na przykład, który odejdzie, tak jak ten młodzieniec, o którym mówiliśmy ostatnio, prawda? Ten, który odszedł od ojca, poszedł sobie do innego miasta i zaczął się tam nurzać w nieczystościach. To nie jest tak, że człowiek, który odchodzi i żyje po prostu po swojemu, to on nazbierał już tyle tego słowa w środku, że jemu to wystarczy. Bo słowa nie pozostaną w nim, jeżeli nie będzie trwał w relacji z Jezusem. I problem nasz, bo Pan Jezus mówi dalej, że słowa mają, jeżeli pozostaniemy w Nim, to słowa pozostaną w nas, Jego. I dalej mówi, jeżeli przykazań Jego będziemy przestrzegać, to będziemy trwać w Jego miłości. Czyli mamy trwanie w Panu Jezusie, mamy trwanie Jego słowa w nas i mamy trwanie w Jego miłości. To jest wszystko ze sobą powiązane. I nasz problem podstawowy jest taki, jak to praktycznie zrobić. Bo to jest słowo piękne, ono jest prawdziwe i to jest naprawdę rzecz, którą przyjmujemy. My jej absolutnie nie podważamy. Bo problem jest taki, w jaki sposób mamy to robić praktycznie, ponieważ byłoby łatwo, gdybyśmy byli w tym krzewie winnym, gdybyśmy z niego wyrośli, gdybyśmy byli latoroślami, które od razu wyrastają w ciele uwielbione. Jakież by to było cudowne, nie? Ciało uwielbione, pozostaje, nie mam praktycznie żadnych problemów, które mogłyby mnie tutaj grozić. Po prostu jestem z nim w naturalny sposób, a moja cielesna, ludzka natura gdzieś tam sobie znikła i po prostu mi nie przeszkadza. Otóż przeszkadza. Przeszkadza i to bardzo. I teraz przez ten tydzień, kiedy mnie tak bolało, no to to doskonale wiedziałem i czułem na sobie, jak bardzo ludzka, cielesna natura potrafi przeszkadzać. Jedna sprawa, że człowieka czasem po prostu boli. Normalnie boli go ciało. Druga rzecz, że ta ludzka natura jest związana również nie tyle z ciałem w sensie biologicznym, co z cielesnością. Czyli z tym, o czym mówi Paweł i o czym zaraz będziemy mówili w liście do Rzymian. No to jest coś, co najbardziej nam przeszkadza w trwaniu i co najbardziej nam przeszkadza w wydawaniu owoców. To jest po prostu nasza normalna, zwykła, ludzka cielesność. I jeżeli człowiek, który posiada z jednej strony ciało i to ciało jest związane z cielesnością, a z drugiej strony otrzymał Ducha Bożego i posiada jedno i drugie, jeżeli człowiek nie żyje w określony sposób, to znaczy nie podejmuje określonych decyzji, to wcale nie jest takie pewne, że jeżeli już dostał Ducha Świętego, jeżeli już został wszczepiony, jeżeli już wyrósł jako latorość, to on tak się po prostu ostanie, bo Bóg sam o to zadba, a cielesność kompletnie nie będzie miała z tym nic wspólnego i krzywdy mu już nie zrobi. Gdybyśmy przeczytali sobie w liście do Rzymian teraz taki znany bardzo fragment, będziemy korzystać z listu do Rzymian z rozdziału częściowo z 6, z 7 i częściowo z 8. I chciałem wam przeczytać ten fragment, w którym pisze Paweł o sobie. To jest na razie rozdział 7. Wiemy bowiem, od 14 wersetu, wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czynię, czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja czynię to, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie prawo, będziemy tak czytać, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, a w członkach moim dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, czy prawa grzechu, które jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Pamiętamy dobrze, że ciało i cielesność to jest dokładnie ten sam wyraz. Wobec tego tutaj, jeżeli będziemy czytać, to nie zawsze chodzi o ciało w sensie biologicznym, ale również chodzi o cielesność w sensie skłonności do grzechu. I ciekawa rzecz, bo czytałem wczoraj interlinię, ten siódmy rozdział w interlinii. I tutaj w wersecie 23 jest napisane w oryginale dokładnie tak. Widzę zaś inne prawo w członkach mych, biorące udział w wojnie przeciwko prawu myśli mej i biorące do niewoli mnie przez prawo grzechu. Jest coś, czego w 23 nie ma w tym tłumaczeniu brytyjskim, bo Paweł mówi coś takiego i co jest bardzo ważne. Otóż toczy się wojna. I to dokładnie jest napisane, że prawo grzechu, które znajduje się w członkach naszych, bierze udział w wojnie przeciwko prawu myśli, czyli przeciwko temu prawu, które jest uznawane przez nasz rozum. A więc problem polega na tym, że toczy się wojna. I to, że otrzymaliśmy coś takiego, co się nazywa prawem ducha, zakonem ducha, który przeciwdziała i ma moc przeciwdziałać skutecznie prawu grzechu, a z drugiej strony to prawo grzechu w naszym ciele cały czas funkcjonuje, to jest po prostu wojna jednego z drugim. I okazuje się, że od czasu do czasu pozwalamy się brać w niewolę. W tej wojnie. I z czym to można porównać? Bo przecież wiemy doskonale, że zwycięstwo na krzyżu nastąpiło, prawda? Wiemy doskonale, że Pan na krzyżu zwyciężył. Że wszelka moc została Jemu poddana, rzucona pod Jego stopy, a On odniósł wielki triumf. A mimo to my, którzy z tego zwycięstwa korzystamy i którzy dzięki temu zwycięstwu otrzymaliśmy Ducha Świętego, który ma moc przezwyciężyć grzech, przezwyciężyć pożądliwość, mimo to my mamy taki problem z tym, żeby pozostać w tym krzewie, z tym, żeby trwać. I okazuje się, że ta pożądliwość, ta cielesność przychodzi bardzo niepostrzeżenie. Przychodzi wtedy, kiedy nasze ciało słabnie, przychodzi wtedy, kiedy my słabniemy i kiedy tak naprawdę przestajemy patrzeć się na Jezusa, przestajemy się Go trzymać z całej siły, przychodzi przeciwnik, który próbuje brać w niewolę nas. Do czego by to można porównać? Ja tak myślałem przed chwilą, do czego? No i właściwie pierwsza z brzegu myśl, jaka mi przyszła do głowy, to jest porównanie tego na przykład z wojną w Iraku, nie? Działania wojenne zostały zakończone pełnym sukcesem. To znaczy wojnę wygrano. Co do tego nikt nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast okazuje się, że ludzie, którzy wojnę przegrali, zaczęli tworzyć jakieś małe grupy i po prostu uprawiają normalny terroryzm. Czyli atakują tych, którzy wojnę albo wygrali, albo się przyznają do tych, którzy wojnę wygrali. I właściwie podobna sytuacja jest. Wojna została wygrana. Diabeł o tym doskonale wie, że przegrał. Ale jest terrorystą. I ten terroryzm na przykład, on to o tyle dobrze pasuje, że terror również ma związek ze strachem. On próbuje przekonać, że tak naprawdę to do końca wcale nie jesteśmy tacy zwycięzcy. I on próbuje zabić tylu ludzi, ilu się da, mimo że przegrał. I w jaki sposób on to może zrobić? Jak my mamy się przed tym bronić? Co takiego należy robić, żeby nie ulegać tej słabości, tej niewoli, żeby nie dać się w niewolę wziąć? Jest kilka rzeczy, o których pisze Paweł. Między innymi ja przeczytam z 6 rozdziału listu do Rzymian. Werset 11 i 12 do 14. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem czy pod prawem, lecz pod łaską. Czyli krótko mówiąc, to jest tak, jakby uświadamiać tych biednych tam Irakijczyków, że przecież wojna została wygrana i że tak naprawdę oni nie muszą współpracować z terrorystą. Nie ma takiej konieczności już. I Paweł mówi: uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. To znaczy, uwierzcie wreszcie, że nie musicie być niewolnikami grzechu. Że kiedyś było tak, że jeżeli był grzech was podchodził, to nie mieliście żadnej możliwości, żeby się temu oprzeć. Było tak. Byliście niewolnikami grzechu. Dzisiaj, po tym jak zwycięstwo zostało odniesione, wy już nie musicie tego robić. Ale zamiast tego, że moglibyście być niewolnikami grzechu, nie bądźcie bezczynni. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyli krótko mówiąc, nie ma szarej strefy. Albo oddajecie swoje członki na oręż nieprawości grzechowi, albo oddajecie Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyli albo waszym ciałem będzie posługiwał się zły, bo to jest oręż, nie? To jest oręż do walki służy. Ku niesprawiedliwości. Albo będzie się nim posługiwał Bóg jako orężem ku sprawiedliwości. Ponieważ nadal mamy ciało. I w momencie nowego narodzenia nasze ciało biologiczne, w którym, jak pisze Paweł, zamieszkuje cielesność, nie znikło. I Bóg mówi do nas w sposób bardzo konkretny i bardzo taki życiowy. Macie nadal to ciało i w związku z tym musicie podejmować jakieś decyzje. One zaczynają się od pewnych rzeczy, które tkwią w naszym umyśle. Czyli musimy być przez wiarę przekonani, że tak naprawdę wojna się skończyła, że zwycięstwo nastąpiło i że nie musimy już być niewolnikami grzechu. Nie musimy. To jest bardzo ważna rzecz, od której trzeba startować. I to, ta wiara, czy to przekonanie powinno być tak mocne, żebyśmy po prostu nie współpracowali z grzechem przy byle okazji. To jest podstawa. Grzech nad nami panować nie będzie. Nie musi. A druga sprawa jest taka, że dalej w 8 rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze, że zostaliśmy uwolnieni od prawa grzechu i śmierci dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu i dzięki prawu ducha, które On dał nam do dyspozycji. To jest werset 2 rozdziału 8, bo to, czego prawo nie mogło dokonać, czym było słabe z powodu ciała, czyli z powodu cielesności ludzkiej, tego dokonał Bóg. I w ciele potępił grzech. Dzięki ofierze Pana Jezusa. I teraz co jest dalej ważne? I chcę przeczytać wersety 8 rozdział, wersety od 5 do 13 na razie. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. I chciałem, żebyśmy przy okazji tego słowa ciało, zamiast czytać słowo ciało, które kojarzy się z biologią, czytali słowo cielesność. Bo to słowo w oryginale jest dokładnie to samo, natomiast ono inaczej jest przez nas rozumiane. Prawda? Ciało, a cielesność. Bo ci, którzy żyją według cielesności, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł cielesności to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł cielesności jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w cielesności, czy żyją w cielesności dokładnie, Bogu podobać się nie mogą. Tutaj widać w tym wersecie, że życie w ciele nie oznacza życia w ciele biologicznym w tym momencie. Bo dalej Paweł pisze, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeżeli ktoś uważa, że nie jest w ciele, to niech się uszczypnie. To nie chodzi o ciało biologiczne. Wy nie jesteście poddani cielesności. Wy nie jesteście niewolnikami cielesności, ale żyjecie w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało, i tutaj mowa o ciele biologicznym, jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała, i tu jest ciało biologiczne, przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała czy cielesności, aby żyć według ciała czy żyć według cielesności. Jeśli bowiem według ciała, czyli cieleśnie żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy cielesności, czyli ciała, umartwiacie, żyć będziecie. I Paweł mówi coś takiego, że jest ewidentnie walka. Nawet określają mianem wojny. Że istnieje napięcie między cielesnością a duchowością. Zresztą w liście do Galacjan jest to napisane wprost tak, że już po prostu bardziej być nie może. To jest list do Galacjan, rozdział, końcówka. To jest 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jest między jednym a drugim nieustanna wojna. I teraz biedny człowiek odrodzony stoi w środku. Stoi w środku. I problem polega na tym, co on biedny ma zrobić, skoro ta wojna się toczy. I ta cielesność, która w nim mieszka, bo nie przestała, próbuje go w ramach tej wojny wziąć w niewolę. I Paweł w 8 rozdziale wraca do tego, co zostało zrobione na krzyżu. To znaczy, że zostało nam dane prawo ducha, które przeciwdziała temu prawu cielesności. Ale dalej od 5 wersetu, kiedy czyta, to co czytaliśmy, mówi o tym, że potrzebne są pewne decyzje. To znaczy, albo będziemy żyli powodowani cielesnością, czyli według ciała, jak tutaj pisze, albo będziemy żyli powodowani duchem. Są dwie możliwości i musimy wybierać i jesteśmy w stanie wybierać, bo dawniej nie byliśmy. To, w jaki sposób wybierzemy, jest uzależnione od tego, co myślimy i w jaki sposób myślimy. To, jak myślimy, jest uzależnione od tego, czym się karmimy. I teraz proste rzeczy to są rzeczy małe, to są rzeczy codzienne. Ja zauważyłem taką rzecz, taką, że człowiek, który przez jakiś czas przestaje się modlić, przestaje czytać Słowo Boże, który liczy właśnie na to, że uzbierał sobie coś, uzbierał sobie jakiś kapitał i te słowa jego, Boże, które on kiedyś słyszał, kiedy on kiedyś znał na pamięć, jeszcze je zna, i te słowa będą w nim trwać, mimo że on przestaje trwać w Panu Jezusie, on się głęboko myli. Istnieją również tacy ludzie, którzy uważają, że oni będą czekać na to, aż Duch Święty z nimi coś zrobi. To znaczy, będą czekali na takie napełnienie, że jak już ich Duch Święty napełni, to już ich wszystko przestanie obchodzić. Czyli przestanie obchodzić dom, przestanie ich obchodzić rodzina, życie doczesne, doczesne troski, koniec, nie ma. Żyję w Duchu Świętym. Chodzę nad ziemią. Tylko że oczekiwanie na coś takiego, po pierwsze, może być bardzo długie. Po drugie, wcale nie jest pewne, czy Bóg chce czegoś takiego, żebyśmy po prostu oczekiwali, aż On po prostu weźmie nas w swoje ręce, przemieni nas tutaj i zmieni wszystko, usuwając przeszkody, które mamy. Ja nie czytam czegoś takiego, żeby Bóg miał takie plany. Ja rozumiem, że istnieją tak zwane przebudzenia. Istnieją takie miejsca i takie momenty, kiedy Bóg na przykład przychodzi do określonej grupy ludzi i dzieją się tam rzeczy jakieś niesamowite, niezwykłe. Tylko nie wiem, czy zauważyliście, że te przebudzenia przychodzą i przechodzą, odchodzą. Żeby nie wiadomo było, jak silne były, to one po prostu w pewnym momencie gasną. I teraz tak, istnieją dwie zasadnicze metody, że tak powiem, radzenia sobie w tej sytuacji. Jedna metoda jest taka, że właśnie się czeka na to, aż Duch Święty zstąpi i po prostu przemieni mnie całkowicie. Druga metoda jest taka, że próbujemy w jakiś sposób tworzyć sobie pewne przepisy, które by nas przy Bogu utrzymały. Tylko że te przepisy często są martwe. Czyli to jest taki, właściwie tworzy się pewien rodzaj tak zwanego zakonu i uważa się, że to nas przy Bogu utrzyma. Ale jeżeli to jest martwe, jeżeli to jest tylko przepis, bo możemy sobie zrobić przepis ze wszystkiego dokładnie. Możemy sobie zrobić przepis z czytania Biblii, przepis z modlitwy kilka razy dziennie. Możemy sobie zrobić przepis, o ile to będzie martwe. Jeżeli to ma być martwe, to Bogu nie chodzi również o to, ponieważ wielu ludzi zrobiło sobie wielu przepisów bardzo rozrośniętych i to wszystko było martwe. Więc nie chodzi ani o to, ani o to. Natomiast ewidentnie jest to kwestia wyborów na co dzień. Małych wyborów. Nie tych wielkich. I tak jak małe liski psują winnicę, tak małe wybory potrafią przeciwdziałać tym małym liskom. Małe. I Paweł mówi tak, że zamysł ciała, czyli zamysł cielesności, jest wrogi Bogu. To jest oczywiste z definicji. Zamysł ducha to jest życie i pokój. I teraz wybierajcie. Macie możliwość wybierać. Jak chcecie żyć? Macie możliwość wybierać, czym się chcecie karmić. Ale ten wybór należy do nas. To nasza ręka sięgnie po Biblię. Bóg nie weźmie naszej ręki w swoją rękę i nie zmusi nas do tego. To nasza ręka, czy to nasza inicjatywa, czy my zechcemy pomodlić się razem z żoną, z mężem. Czy zechcemy porozmawiać o sprawach Bożych. Czy zechcemy się nawzajem odwiedzić, zadzwonić do kogoś, kto jest naszym bratem, naszą siostrą. I tu nie chodzi o rzeczy wielkie. To są małe, codzienne decyzje. Jest taki fragment w liście do Efezjan, w 5 rozdziale. List do Efezjan, rozdział 5. Werset 15 do 21. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jest kilka takich ciekawych stwierdzeń. Przede wszystkim bądźcie rozsądni. Bądźcie rozsądni. Po prostu, jeżeli macie taki wybór między prawem grzechu a prawem ducha i te prawa działają w przeciwne strony, a wy stoicie w środku i macie w sobie cielesność, która będzie chciała siłą rzeczy iść za prawem ciała, czy cielesności, czy prawem grzechu, i macie w sobie również Ducha Świętego, który siłą rzeczy idzie za prawem ducha, to przez rozsądek wybierzcie dobrze, bo macie moc wyboru. W oryginale ten fragment Efezjan brzmi tak: patrzcie więc dokładnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wykupując okazję, bo dni niegodziwe są. Czyli korzystajcie z okazji i wykupujcie ją. To jest nawet napisane z tyłu, na dole, że to jest metafora kupiecka, czyli wykupuj okazję. Masz okazję, to ją kupuj. Masz okazję, to zapłać cenę, żeby coś mieć. Bo masz okazję, masz godzinę, dwie, masz wolne, nie? I masz okazję, żeby wybrać. No to zapłać cenę, która... No coś trzeba czasem z siebie dać, prawda? I zrezygnować z czegoś po to, żeby okazję kupić. I bądź przez te chwile bliżej Boga. Zamiast być bliżej innych spraw. Masz okazję porozmawiać, masz okazję się pomodlić, masz okazję Biblię poczytać, to wykorzystaj. Kupuj. Bo chciałbyś robić coś innego, tak? I gdyby nie, to pragnienie robienia czegoś innego, to jest pragnienie odpoczynku, pragnienie różnych innych rzeczy, które ciało nasze to by chciało bardzo. Ale mamy wybór. Możemy kupić okazję. Bo dni są złe, dni nie sprzyjają. Nie stawajcie się nierozsądni, ale rozumiejcie, co wolą Pana. I nie upijajcie się winia, w którym jest rozwiązłość, ale dawajcie się napełniać w duchu. Mówiąc sobie samym w śpiewach i hymnach i pieśniach duchownych, nucąc i śpiewając sercem waszym Panu. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo dawajcie się napełniać w duchem, to jest jedna rzecz, której zresztą nie ma w tym tłumaczeniu brytyjskim. Tu jest napełniajcie się, a tu jest dawajcie się napełniać. Czyli pozwólcie, żeby Bóg to robił, bo On to chce robić. Ale pozwólcie się napełniać, co robiąc? Co robiąc? Mówiąc sobie samym w śpiewach i hymnach i pieśniach duchowych, nucąc i śpiewając sercem waszym Panu. Czyli Bóg nie będzie nas napełniał Duchem Świętym przed telewizorem. Nie będzie nas napełniał Duchem Świętym, kiedy rozmawiamy o rzeczach, które tak naprawdę nas nie zbudują. On będzie nas napełniał wtedy, kiedy skierujemy swoje serce ku Niemu. Czyli to jest mniej więcej tak, jakby na wojnie ktoś powiedział człowieku, przez rozsądek skieruj radar w odpowiednią stronę. Po prostu masz radar, masz ten radar się obraca, ten radar wyczuwa to, co powinieneś wiedzieć, to, czym powinieneś dysponować. No to go obróć w stronę odpowiednią. I obracamy ten radar w odpowiednią stronę na co dzień. W bardzo, bardzo małych sprawach. Paweł ostrzega w tym 8 rozdziale listu do Rzymian, że jeśli według ciała żyjemy, czyli jeżeli żyjemy, ten radar obracamy w stronę cielesności i jeżeli to się przedłuży, no to umrzecie, tu jest napisane w końcu. Umrzecie. Dlatego, że obrócenie tego radaru w tą stronę, czyli tak naprawdę współpraca z grzechem na dłuższy czas, co powoduje? Powoduje to, że wracając do winnego krzewu, sok przestaje przepływać tak, jak powinien. To znaczy, ta prześwit rury maleje, bo się odkłada grzech od środka. Sok przestaje dopływać. Zaczynamy schnąć. Czujemy to, że zaczynamy schnąć. To jest właśnie to, kiedy Bóg zaczyna nam mówić, słuchaj, pora wracać. Zaczynamy schnąć, zaczynamy, no już się karmimy jakimiś tam nieczystościami, to jest niestety prawda. I czasem jest tak, że w końcu dochodzi do tego, że sok już nie dociera, przestajemy wydawać owoc, usychamy. I to jest efekt życia według ciała. To jest efekt życia zgodnego z tym, czego chce cielesność w nas. Natomiast jeżeli chcemy żyć inaczej, czyli sprawy ciała umartwiać, a inaczej dokładnie jest nawet zabijać, to tutaj jest w 13 wersecie napisane, że należy to robić czym? Duchem, a nie ciałem. Bo są tacy, którzy z cielesnością chcą walczyć przy pomocy ciała. I to jest tragedia, to jest po prostu katastrofa. Jeżeli z cielesnością ludzką, cielesną chce się walczyć przy pomocy ciała, na przykład narzucając sobie długotrwałe posty, rzucając się w osty, że tak rymuje. Bo byli tacy, którzy się w ciernie rzucali na Golasa, ponieważ mieli problemy z pożądliwością. No, bywali tacy. Oni próbowali ciałem walczyć przeciwko cielesności, biczując się. No różne rzeczy można robić. Można również, oczywiście, narzucić sobie coś, co tak naprawdę jest sztywnym, martwym zakonem. Też nic nie pomoże. Ale można robić zawsze dwie rzeczy. Można zawsze przy Bogu być na tyle blisko, żeby tą chwilę, ten mały gest wykonać, te 15 minut, te pół godziny, kupić okazję, wykorzystać czas. Można również w sytuacji, kiedy już zaszliśmy za daleko, i to zawsze trzeba zrobić, trzeba wrócić jak ten syn marnotrawny, powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem, wracam do Ciebie i wybacz mi to. I po otrzymaniu odpuszczenia nastawiamy radar w odpowiednim kierunku. Ale są to rzeczy małe, są to rzeczy codzienne, które nie tylko powinniśmy robić we własnym życiu tak sami, ale również między sobą. Dlatego zachęcam wszystkich, żebyśmy z siebie też, oczywiście, żebyśmy wykorzystali czas, bo dni są złe. Wykorzystali małe, krótkie okazje do tego, żeby się zwrócić w kierunku Boga. Bo On to pobłogosławi. On odpowie. Żebyśmy mogli zaśpiewać dla Pana, żebyśmy mogli coś pomodlić się, zwrócić nasze serce ku Niemu. Bo sami wiemy, jak to wygląda. Przecież jesteśmy normalnie zagonieni. I są tacy chrześcijanie, którzy po prostu są zagonieni do tego stopnia, że się o Bogu zapominają. Ale tego robić po prostu nie wolno, dlatego że można do Boga powiedzieć, można do Niego westchnąć, można wspomnieć, można zaśpiewać. Małżeństwa, bardzo dobrze by było, gdybyście rozmawiali o Bożych sprawach. Po prostu o Bożych sprawach. Raz na, nie wiem, no chociażby dzień. To się da zrobić, to można robić. Można zadzwonić do kogoś, można z nim porozmawiać o czymś budującym, ale po prostu podtrzymywać, bo inaczej zgaśnie. Żeby nie było tak, że wracamy do domu po pracy i tak naprawdę nie mamy sobie nic budującego do powiedzenia. Nie jesteśmy w stanie się razem pomodlić. Nie jesteśmy w stanie, ponieważ zapomnieliśmy tak naprawdę. I tak naprawdę interesuje nas tylko to, za ile, kiedy, po co, jak, ale w tym życiu. Bo musimy jakoś żyć na tej ziemi. Dlatego dokonujmy małych decyzji codziennych i bądźmy wierni w sprawach małych, dlatego że w sprawach małych, jeśli będziesz wierny, to otrzymasz sprawy duże. Tak mówi Słowo Boże. I nie bądźmy ludźmi, którzy na dłuższy czas pozwolą sobie na to, żeby podążać za cielesnością, bo niespodzianie przyjdzie pokusa, ukradkiem, cicho, i możemy się znaleźć w sytuacji, w której naprawdę będzie ciężko. A codzienne małe wybory, dobre, Boże, potrafią nas trzymać blisko Boga i ratować nas właśnie przed takimi sytuacjami, kiedy będzie już za późno. Amen.